Trochę mieliśmy przerwy z tym listem do Koryntian, ale właśnie ponieważ wracamy już do normy, to będziemy czytać dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, na czym się zatrzymaliśmy, w którym fragmencie. Więc doszliśmy w 11 rozdziale, doszliśmy do wersetu 17 i fragmentu dotyczącego wieczerzy pańskiej. Dzisiaj przeczytamy sobie właśnie od wersetu od 17 do 34, ale kiedy tak przygotowywałem to kazanie, myślałem nad nim, to stwierdziłem, że no jest tu sporo rzeczy do powiedzenia, do zaadresowania. No nie tylko w tym kontekście tego, co Paweł mówi w Koryntianach, ale generalnie wieczerzy jako takiej, żebyśmy lepiej rozumieli, lepiej zdawali sobie sprawę z tego, czym ona jest. Ona też powoduje, nie oszukujmy się, wiele kontrowersji w kościołach, tak? I podziałów, jak to ktoś powiedział, że właśnie pomimo, że jakby z jednej strony znaczenie wieczerzy ma być, czyli głównym znaczeniem jest jedność, a z drugiej strony jest to jeden z tematów, który najbardziej dzieli chrześcijan. Czym jest wieczerza, kogo dopuścić do wieczerzy, kogo nie dopuszczać i tak dalej, i tak dalej. I jest to właśnie temat, który często jest gdzieś tam używany do dzielenia zamiast łączenia. Ale właśnie w związku z tym, że sporo jest rzeczy do powiedzenia, to pomyślałem sobie, że chyba i ja wolę i dla was będzie lepiej, jak powiem dwa krótsze kazania, niż jak powiem jedno długie. Więc tak się nastawiłem, że dzisiaj omówimy sobie częściowo ten temat, a za tydzień będziemy go kontynuować. Więc przeczytam ten fragment od wersetu 17 do wersetu 34. To natomiast zarządzając, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy schodzicie się jako zgromadzenie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Bo i muszą być wśród was różne stronnictwa, aby ci, którzy są wypróbowani, stali się wśród was widoczni. Gdy więc schodzicie się razem, nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem kładzie przed sobą własną wieczerzę do spożycia i jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zgromadzeniem Bożym gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to nie pochwalam. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, podziękował, złamał i powiedział: to jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek poddaje samego siebie próbie i w ten sposób niech je z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami wielu słabych i chorych, a niemało zasnęło. Bo jeśli osądzalibyśmy samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Sądzeni zaś przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę. Więc Paweł porusza temat wieczerzy i tak jak wspomniałem, dzisiaj poruszymy trochę tą kwestię związaną z tym, jak to mogło wyglądać w Koryncie, na czym polegał problem. Też troszeczkę może powiemy sobie o takim historycznym kontekście, ale na następnym kazaniu będziemy mówić o tym, czym wieczerza jest i do czego nawiązuje. Kochani, przede wszystkim ciekawe jest dla mnie to, że tak popatrzyłem 17 werset, może to nie jest jakby w temacie tak do końca, ale ciekawe stwierdziłem, że Paweł mówi do Koryntian: nie pochwalam, że schodzicie się ku lepszemu, ale ku gorszemu. Ciekawe jest, że można schodzić się ku gorszemu. Oczywiście on ma na myśli spotkanie Kościoła, więc ja nie wiem, my tak podświadomie chyba najczęściej myślimy, że jak się schodzi Kościół, no to jakby zawsze to jest ku lepszemu, tak? Czy no jak to może być tak, żeby Kościół się zbierał i to nie było ku lepszemu? Okazuje się, że jest taka możliwość, żeby Kościół zbierał się ku gorszemu, ku czemuś niewłaściwemu. I Paweł za to właśnie, czy w ten sposób adresuje Koryntian. Mówi, schodzicie się ku gorszemu, schodzicie się po to, żeby... Czy efektem tego waszego schodzenia się, gromadzenia się jest pokazanie, że nie jesteście ludem Bożym, zamiast tego, że jesteście ludem Bożym. I myślę, że jest to takie dla nas ostrzeżenie, czy taki element, który musimy mieć na uwadze, że jako lud Boży musimy pamiętać, żeby schodzić się ku lepszemu, żeby schodzić się ku temu, żeby rzeczywiście tym ludem Bożym być, żeby rzeczywiście pokazać to, że nim jesteśmy, a nie zaświadczyć o czymś wprost przeciwnym. A to się zdarza, tak jak zdarzyło się Koryntianom. Chociaż oczywiście też musimy sobie zdać sprawę, tak jak Paweł tu mówi, że to nie jest koniec świata. Zbyszek tu powiedział taką myśl, że w pewnym sensie narzekanie jest świadomością, że powinno być inaczej. I myślę, że Paweł też pisze list do Koryntian nie po to, żeby powiedzieć im, jesteście do niczego, lepiej jakbyście w ogóle przestali być Kościołem, tylko pisze do nich po to, żeby ich poprawić. Zachowanie zawsze można zmienić. Myślenie nawet można zmienić. Postępowanie tym bardziej można zmienić. Tak? I może częścią tego gromadzenia się ku lepszemu jest gromadzenie się nawet kiedy nie jest dobrze, ale po to, żeby coś zmienić, żeby coś jakby posunąć do przodu, żeby zrobić coś dobrego. Problemy to nie problem. Problemy to nie problem. Czasami nam się wydaje, że problemy to jest problem. Nie, kochani, problemy to nie problem. Paweł nawet mówi dalej do Koryntian, mówi w 19 wersecie, muszą być wśród was różne stronnictwa. Mówi moje tłumaczenie. Nie wiem, jak mówi Biblia Warszawska dokładnie. Muszą być wśród was podziały, rozdwojenia, tak? Mówi Biblia Warszawska. Muszą być. Inaczej jakby będą i powinny być wręcz, tak? Bo Paweł mówi, tylko w ten sposób okaże się, kto z was jest wypróbowany. Tylko w problemach, tylko w kryzysach okazuje się, kim rzeczywiście jesteśmy, tak? Jacy rzeczywiście jesteśmy. Też mówiliśmy o tym sobie chyba wielokrotnie, że kiedy nam jest dobrze, to wszyscy jesteśmy dobrzy, wszyscy jesteśmy fajni, wszyscy jesteśmy mili. Generalnie są wyjątki oczywiście, czasami nawet jak jest dobrze, są ludzie tacy, co potrafią być niemili, ale w Kościele raczej regułą jest taka, że jak jest wszystko dobrze, ja ciebie nie tykam, ty mnie nie tykasz, to jakby wszyscy jesteśmy bardzo mili i przyjemni. Natomiast czasami przychodzą problemy, przychodzą właśnie różne nieporozumienia być może, niezrozumienia, konflikty. I to jest też, słuchajcie, normalne. Każdy z nas, kto żyje w rodzinie, to nie sądzę, że gdybym zapytał kogoś z was, kto żyje w rodzinie, w której nigdy nie było konfliktu, nieporozumienia, zawiedzionych oczekiwań i tak dalej, to ktoś by podniósł rękę i powiedział, ja w takiej rodzinie żyję. To przypuszczam, żeby kłamał, tak szczerze mówiąc. To generalnie zawsze się zdarza, tak? W rodzinie, w ogóle gdzie jest dwoje ludzi, czy dwójka ludzi, to jest potencjał, żeby był problem, tak? Żeby było nieporozumienie, zawiedzione oczekiwanie. Tak jest w małżeństwie też, takim dobrym przykładem jest małżeństwo. Tak? No nie ma małżeństwa, gdzie nie wierzę, że jest takie małżeństwo, które się nigdy nie pokłóciło o coś, albo nigdy nie... W różnych formach ludzie się kłócą. Jedni mogą to robić bardzo wyraziście, drudzy w ciszy i spokoju można być się kłócić również, tak? Więc... ale można, natomiast raczej te rzeczy zawsze się zdarzają. I Paweł mówi, w Kościele to też jest normalne. Problemy w Kościele nie są problemem. ale raczej są sposobem, żebyśmy spojrzeli na siebie i porównali to z tym, czego uczy nas Chrystus, czego uczy nas Biblia. Porównali z tym, jak reagujemy na te problemy, jak w nich funkcjonujemy, czy nie potrafimy przebaczyć może, tak? Czy nie potrafimy się uniżyć czasami, może nie potrafimy błogosławić tego, kto nam robi pewne rzeczy. A do tego wszystkiego wzywa nas Słowo. Tak? Słowo mówi, żebyśmy przebaczali, żebyśmy błogosławili swoich wrogów. Cóż mówić o braciach i siostrach, którzy są z nami w Kościele. Żebyśmy właśnie byli ludźmi, którzy potrafią nie szukać swego. Czasami, tak jak Paweł mówił wcześniej, w przypadku, kiedy dwaj bracia w Koryncie sądzili się, mówi, lepiej byście szkodę ponieśli. Tak? Czy jeden z was, czy dwóch, niech powie trudno, poniosę materialną najprawdopodobniej szkodę, ale nie będę sądził się, czy nie będę właśnie tego konfliktu z moim bratem czy siostrą rozwijał. Więc w tych rzeczach okazuje się, kto szuka czego. Dla mnie zawsze największym chyba komplementem, największą pochwałą, jaką można w Kościele powiedzieć, to jest to, co Paweł powiedział o Tymoteuszu, tak? Kiedy go polecał Kościołowi, któremu Kościołowi on go polecał, w tej chwili nie powie, czy w Tesalonikach, czy gdzieś, ale powiedział o nim, on szuka tego, co Jezusa Chrystusa, a nie swego, tak? Tak jakby go polecił temu Kościołowi, powiedział, Tymoteusz jest tym, który szuka tego, co Chrystusa, nie szuka tego, co nie szuka swego. Najważniejsze dla niego nie jest on sam, ale najważniejszy dla niego jest Jezus Chrystus. I myślę, że to jest właśnie taki ideał, któremu powinniśmy dążyć, żeby widać było w naszym życiu, że właśnie szukamy tego, co Chrystusowe. I w problemach, w trudnościach okazuje się to, czy rzeczywiście tak jest. Kolejną taką elementem, który Paweł tutaj rozróżnia, mówi o tym, że kiedy schodzicie się, w 20, 21 wersecie mówi, kiedy schodzicie się, to nie spożywacie wieczerzy pańskiej, ale spożywacie wieczerzę własną. To jest też takie ciekawe, że można mieć wieczerzę pańską, a można mieć wieczerzę własną. I być może ta wieczerza własna jest też takim technicznym terminem tamtych czasów. Zaraz o tym powiem więcej, ale też myślę, że może być tu taka dwuznaczność, że rzeczywiście wieczerza pańska jest czymś, kiedy koncentrujemy się na Panu, tak? Ale ten sam fakt wieczerzy może być wieczerzą własną, może być wieczerzą moją, może być wieczerzą, która sprawia, która koncentruje się na mnie, a nie na Bogu. I Paweł mówi do Koryntian właśnie, że oni, kiedy gromadzą się niby na wieczerzę pańską, to tak naprawdę robią tak zwaną wieczerzę własną. I po tej wieczerzy efekt jest taki, 21 werset, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Więc nie była to taka wieczerza pańska, oczywisty sposób, jak my ją spożywamy, tak? Na parsteczek soku albo wina w innym przypadku i kawałeczek chleba. Bo no, po takim naparsteczku wina i kawałeczku chleba trudno. I każdy jest głodny i nikt nie jest pijany, to jest pewnik. Więc ich wieczerza była czymś innym. Była oczywisty sposób, widzimy, że była rzeczywiście wieczerzą. I te ich czasy, ich kultura znały różne rodzaje takich wspólnych posiłków. I właśnie oczywiście też wiemy z Ewangelii, że tą taką proto-wieczerzą, tą wieczerzą, na której to się wszystko wydarzyło, była wieczerza paschalna, gdzie uczniowie Chrystus zgromadzili się w Ewangeliach w okresie Paschy, żeby właśnie przejść taką paschalną wieczerzę i też za chwilę parę słów o tym powiemy. Ale w tej greckiej kulturze w Koryncie było kilka rodzajów takiego wspólnego ucztowania. Czyli w jaki sposób technicznie rozwiązywano kwestie związane z ucztowaniem wspólnym, bo wiecie, zawsze w dzisiejszych czasach może uczty jakoś tak wychodzą z, nie są aż tak popularne, raczej w wąskim gronie się jada, ale kiedyś uczty no to był sposób, żeby mieć społeczność, żeby być razem. Rodziny były duże, do tego byli przyjaciele, klienci wszelacy, tak? I ze wszystkimi się jadło. Więc też w tej greckiej kulturze były takie różne rodzaje tych spotkań. Jedno było takie, że ktoś bogaty wydawał wieczerzę i zapraszał wszystkich innych, tak? I wtedy to była wieczerza na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Czyli kto pierwszy przyszedł, ten się najadł, kto przyszedł ostatni, ten niewiele znalazł do jedzenia i no to tak jak mniej więcej my najczęściej też tak u nas tak wychodzi. Niespecjalnie, ale czasami tak u nas też wychodzi. Jak ktoś się spóźni, to się spóźni, tak? To może nic do jedzenia już nie być. Chociaż jak mamy dobre serce, to mu gdzieś tam schowamy. Drugi rodzaj takiej właśnie greckiej wieczerzy było, że dzielono jedzenie i bogatym dawano, czy tym bardziej takim zasługującym, czy cieszącym się większym poważaniem, dawano lepsze porcje, a cała reszta losowała, dzielono jedzenie na porcje i było losowanie, kto którą porcję dostanie, żeby było sprawiedliwie dla tych mniej ważnych. Więc każdy losem dostawał, no i nikt nie mógł narzekać, bo każdy dostał, a co dostał, jaki kawałek, no to jakby decydowało o tym losowanie. Jeszcze inną rodzajem było to, że każdy płacił za swoją część takiej wieczerzy, więc każdy dawał pieniądze i jakby kupował swoją porcję, swój kawałek, jak my dzisiaj w restauracji, tak? Przychodzimy i kupujemy sobie swoje danie. Ale była też tak zwana właśnie wieczerza własna, to co Paweł tutaj, o czym Paweł mówi. Ta wieczerza własna polegała na tym, że każdy przynosił swoje jedzenie. Jadło się razem, ale każdy kładł przed sobą to, co przyniósł do jedzenia, no i każdy jadł swoje. Tak? I prawdopodobnie w Koryncie było tak, że właśnie tak sprawowano tą wieczerzę pańską, tak? Że wieczerza pańska było tak, że każdy przynosił swoje jedzenie, żeby jeść. No i my też tak czasami robimy, tak? Przynosimy, każdy przynosi swoje, ale wtedy najczęściej wszystko bierzemy do jednej, jak to się mówi, puli i potem rozdajemy, czy każdy bierze coś tam. I to jest okej. Okay. Natomiast w Koryncie najwyraźniej było tak, że każdy co przyniósł, to zgodnie z tym swoim zwyczajem, przyjętą taką normą społeczną, takie wieczerze wtedy były, po prostu zjadał to, co przyniósł swoje. To nie było niegrzeczne, to było jakby zamierzone. Aczkolwiek w całej tej sytuacji okazywało się, że jest no, niewłaściwe dla Kościoła. Tak? Więc często też, czy można założyć, nie mamy takiej zupełnej pewności, ale zakładamy, że ta wieczerza pańska w pierwszym kościele była sprawowana według zasad tej wieczerzy paschalnej żydowskiej. Tak? I wieczerza paschalna miała swego rodzaju strukturę, miała części pewne. I te części były dzielone głównie kielichami wina, tak? Już na Wielkanoc chyba tam, kto był na Zoomie, to o tym wspominaliśmy, że było kilka kielichów wina. Po pierwszym kielichu były pewne rzeczy, które się działy. Potem był drugi kielich, potem była, po drugim kielichu było łamanie chleba w wieczerzy paschalnej, czy ten gospodarz, czy główny taki ojciec rodziny łamał chleb i tym łamaniem chleba łamał go, rozdawał i to był sygnał do jedzenia. Każdy zaczynał wtedy jeść, tak? I później jedzenie kończono, kolejny był trzeci kielich wina, który nazywał się kielichem błogosławieństwa. I ten kielich dzielono też i wygłaszano specjalne błogosławieństwa. I na koniec był czwarty kielich. Więc wydaje się, tak bibliści myślą, że ta wieczerza w pierwszym kościele mogła przebiegać też według tego schematu wieczerzy paschalnej żydowskiej. Tym bardziej, że w Koryncie, jak wiemy, część wierzących była Żydami. Tak? Wiemy, że przełożony synagogi najprawdopodobniej został chrześcijaninem i część tego kościoła była z pogan, część tego kościoła była spośród Żydów, więc mogło tak być. I w efekcie oni połączyli jakby te dwie formy, połączyli tą formę własnej wieczerzy, gdzie każdy przynosił jedzenie, z tą formą wieczerzy paschalnej. I efekt był taki, że ci ubodzy, którzy niewiele przynosili albo może nic nie przynosili, tak naprawdę uczestniczyli tylko w łamaniu chleba i tym kielichu błogosławieństwa, który najprawdopodobniej był tym kielichem, który Chrystus ogłosił nowe przymierze. Więc wyglądało to by trochę tak dzisiaj, że kiedy mielibyśmy wieczerzę, to każdy z nas przyniósłby sobie jakieś jedzenie i byłoby też chleb i wino takie ogólne. I najpierw każdy by wziął kawałek chleba i później ci, co by mieli jedzenie, to usiedliby ze swoim stolikiem i jedli, a drudzy by się patrzyli na to, aż doszłoby do rozdania wina, tak? Tego kielicha błogosławieństwa i wtedy mieliby troszeczkę wina. Ale w całym jakby międzyczasie tego długiego procesu ich głównym zadaniem było przyglądanie się, jak bogaci jedzą i patrzeniem, co oni tam jedzą. I gdybyśmy to było u nas w kościele, to wszyscy byśmy patrzyli, co Krysia z Włodkiem dobrego mają, bo oni najlepsze by mieli zawsze, bo gotują najlepiej. Więc my byśmy tak siedzieli z boczku i tam zerkali na ich stolik, co tam Krysia dzisiaj przyniosła sobie do jedzenia. I oczywiście byśmy wszyscy zazdrościli. Więc taki był efekt, czy tak najprawdopodobniej wyglądała wieczerza pańska w Koryncie. I w rzeczywisty sposób, kiedy Paweł dowiaduje się o tym, no to widzi, że jest to sposób niedopuszczalny. Tak? Jest to sposób, który sprawia, że ci bogaci, kiedy zanim dochodzi do tego trzeciego kielicha błogosławieństwa, to już są pijani, bo i najedzeni po same uszy i pijani, a ci ubodzy jakby cały czas siedzieli i się po prostu przyglądali, jak tamci jedli, tak? I być może mieli coś swojego, a może nie mieli za dużo. Więc w oczywisty sposób jest to coś, co Paweł mówi, nie jest to wieczerza pańska, tak? Nie jest to coś, co zamierzył Pan. Więc to był problem w Koryncie i Paweł przechodzi dalej do omówienia tego, czy powtórzenia tej formuły wieczerzy i też podkreślenia tego właśnie, czym ta wieczerza jest. I tak dużo więcej o tym powiemy sobie za tydzień. Dzisiaj jeszcze chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym właśnie, jak też ta kwestia wieczerzy jest rozumiana przez kościoły dzisiaj. Tak? Wiemy, że tak jak wspomniałem, Paweł podkreśla jedność, to na co wskazuje, że wieczerza wskazuje na jedność. Natomiast dzisiaj temat wieczerzy często jest tematem, który nas ze sobą różni. I różni nas trochę to sposób rozumienia tego, czym wieczerza jest. Większość z nas, takich dobrych tutaj protestantów polskich, wyszliśmy z katolicyzmu i wiemy, że u nich to jest ta prawdziwa, że ta wieczerza to jest, oni mają problem, bo oni mówią, że to jest prawdziwa krew i prawdziwe ciało Chrystusa, tak? My mówimy, że tak nie jest. I w zasadzie to jest ciekawe, ale Paweł nie zajmuje się tym tematem, a jednak jest to temat, który dzieli nas dzisiaj bardzo mocno. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w te kwestie biblijne i Biblia często, kiedy mówi o pewnych rzeczach, posługuje się obrazami, tak? Posługuje się pewnymi metaforami, posługuje się pewnymi nawiązaniami do wydarzeń i o tym jeszcze będziemy mówić. Natomiast gdzieś Są pośród nas ludzie, którzy lubią wnikać w istotę rzeczy, tak byśmy powiedzieli. Gdzieś tam na pograniczu filozofii i biblistyki, i teologii ludzie zaczęli zadawać sobie pytania. No dobrze, ale właśnie czym jest ta wieczerza? Czym jest ten chleb? Czym jest to wino? Zwłaszcza w średniowieczu, ja nie jestem filozofem, ale tak na ile to rozumiem, spróbuję wam przekazać. Ważne w ogóle dla filozofów było takie rozróżnienie między zewnętrzną manifestacją czegoś, a wewnętrzną substancją, istotą pewnych rzeczy. I oni dzielili, że każda rzecz ma byt i każda rzecz ma substancję. Tak? Czyli byt to jest to, co zewnętrznie widzimy, ale wewnętrznie te rzeczy są różne. I w średniowieczu filozofowie i wcześniej w starożytności też rozważali właśnie na tym, jaka jest prawdziwa, na czym polega prawdziwa istota tych rzeczy. I gdzieś tam na początku średniowiecza właśnie włączyli w tą dyskusję kwestie związane z wieczerzą. I brali słowa z Biblii, no i zaczęli, jakby doprowadzili to do takiego zrozumienia właśnie, że ten chleb, skoro Pan Jezus powiedział, że to jest ciało moje, no to on jest z wyglądu wewnętrznym bycie jest chlebem, ale substancja jego się zmienia i staje się ciałem, prawdziwym ciałem Chrystusa. I tak samo to wino, ono zewnętrznie jest winem, ale jego prawdziwa substancja to jest prawdziwa krew, tak? On zamienia się tam jako w krew. I tak jakby zaczęło to w istniejącym ówcześnie Kościele katolickim funkcjonować. I jakby to samo w sobie może nie było takim problemem, co stało się problemem później rozwinięcie tej myśli, bo kiedy tą myśl jakby zaakceptowano, to następnie przesunięto się do tego, do czego, przeciwko czemu zaprotestowali protestanci, czyli powiedziano, no skoro to jest prawdziwa krew i prawdziwe ciało, no to my powtarzamy ofiarę Chrystusa, tak, w tym nabożeństwie, w tej mszy, to co robi kapłan, to ma prawdziwą krew, prawdziwe ciało i ofiara Chrystusa jakby jest powtarzana, tak? Raz za razem się powtarza i Kościół w tym uczestniczy i stworzono jakby takie zrozumienie tego. No i to już był problem dla protestantów, czy tych reformatorów, którzy powiedzieli, że no nie, Chrystus, ofiara Chrystusa była raz, dokonała się raz i na zawsze, jest wystarczająca i zbawieni jesteśmy z łaski, nie przez uczestnictwo, bo oczywiście, wiecie, w doktrynach to jest tak, że później no niektóre są wygodne dla Kościoła, tak, dla jego funkcjonowania, więc kiedy można ludzi zachęcić, mówiąc, że no musicie w tym uczestniczyć, bo jak nie uczestniczycie, no to właśnie nie ma dla was tej ofiary i tak dalej, i tak dalej. Więc Kościół katolicki jakby wykorzystał to zrozumienie do tego, żeby no, w pewnym sensie zachęcić ludzi albo zmusić ludzi, jakkolwiek byśmy to postrzegali, do tego, żeby uczestniczyli, bo inaczej nie ma dla nich łaski. Natomiast kiedy przyszli reformatorzy, powiedzieli nie, tak nie może być. To nie jest, to jest niewłaściwe. Więc zaczęli zastanawiać się nad tym, czym jest. Czy znowu zadali sobie pytanie, no dobrze, to w końcu czym jest ten chleb i to wino? I tutaj jakby taka jest anegdota spotkania dwóch reformatorów. Nie wiem na ile prawdziwa, całkiem prawdopodobne, że prawdziwa. Ale w 1529 roku w Marburgu spotkało się dwóch reformatorów, Zwingli i Luther. I w jakiejś karczmie rozpoczęli teologiczną dyskusję. I w tamtych czasach, jakkolwiek obrazoburczo by to nie brzmiało, w naszym baptystycznym kontekście takie dyskusje toczyły się przy piwie. Więc oni pili piwo, siedzieli za stołem i debatowali nad tym, czym jest wieczerza pańska, czym jest ten chleb i czym jest to wino. I piwo było istotne, dlatego że po dłuższej wymianie zdań w tej anegdocie oni nie mogli się zgodzić co do tego, czym ono jest. I podobno Luther wziął palec, namoczył w piwie i napisał na stole po łacinie to jest ciało moje i podkreślił słowo jest. I powiedział, że no, skoro tak jest napisane, to, to nie jest tak, jak Kościół rzymski mówi, że to jest prawdziwe, zamienia się w prawdziwe ciało i w prawdziwą krew, ale to, to jest chleb i wino, które jednocześnie staje się ciałem i krwią. I w tej luterańskiej tradycji to nie jest jakby tak do końca wyjaśnione, ale chleb i wino, one są w pewnym sensie ciałem i krwią. Dalej. Nie tak jak w rzymskim kościele, ale w pewnym sensie są. Natomiast Zwingli, taki szwajcarski reformator, on upierał się przy tym, że to są tylko symbole, że są to drogowskazy. Są to symbole, które chleb jest chlebem, wino jest winem i one wskazują na pewną duchową rzeczywistość, ale nie stają się niczym, nie zmieniają się, nie stają się niczym szczególnym. I tak jak mówiłem, Luter wykorzystał piwo do pisania na stole i napisania po łacinie, że to jest ciało moje. Problem Lutra jakby polegał na tym, że nie znał semickich języków i Jezus przy ostatniej wieczerzy, kiedy mówił o to ciało moje, to mówił po aramejsku. W języku aramejskim nie ma czasownika być, więc Jezus dosłownie powiedział ten chleb, moje ciało. Nie użył, nie mógł użyć słowa jest, więc Luter, podkreślając łacińskie jest, no niestety pomylił się w tym sensie, że to nie było słowo, które wydźwięczało w ustach Jezusa. Nawet jeżeli zostało później przez ewangelistów po grecku zapisane, bo Greka wymagała tego czasownika. Co nie znaczy, że Luter nie miał racji, ale co oznacza, że czasami debatujemy i dyskutujemy nad rzeczami, do których do końca nie mamy pojęcia albo nie zagłębiliśmy się wystarczająco głęboko w nie. I może to sprawić, że stworzą się pewne podziały, które nie muszą, nie musiałyby zaistnieć. I my, jakby nasz Kościół baptystyczny, generalnie, żebyście wiedzieli, jakby idzie za tą myślą Zwingliego, szwajcarskiego reformatora, że chleb i ciało są tylko symbolami. Że jest to dalej chleb i że chleb i wino, przepraszam, są tylko symbolami. Chleb jest, pozostaje chlebem, wino pozostaje winem i są symbolem, są drogowskazem, są, wskazują na pewną rzeczywistość właśnie ciała i krwi Chrystusa. Ale cała ta historia właśnie pokazuje nam kilka rzeczy. Myślę, że jedną z tych rzeczy jest to, że znowu myślę, że to jest coś, co warto zapamiętać. Stawianie czasami niewłaściwych pytań prowadzi do niewłaściwych odpowiedzi i prowadzi do niewłaściwych skutków. I czasami to znaczy, to nie znaczy, że nie należy stawiać pytań, tak? Biblia generalnie moim zdaniem nie odpowiada na pytanie, czym ten chleb jest i czym to wino jest tak do końca. To nie jest właściwe pytanie do tekstu. Pytanie do tekstu biblijnego jest, co to znaczy dla nas i co z tego wynika dla nas. I o tym będziemy mówić więcej za tydzień. Natomiast można postawić pytanie, czym on jest, natomiast uważam, że można je rozważać, czy przy piwie, czy bez piwa, czy jakkolwiek, ale nie powinno to sprawiać, że będziemy dzielić się na takiej zasadzie, ty wierzysz właściwie, a ty nie wierzysz właściwie. Bo taką tendencję czasami mamy, tak? Czasami mamy taką tendencję, żeby stawiać niewłaściwe pytania, szukać na nie różnych odpowiedzi, a później okopywać się w tych naszych miejscach, gdzie uważamy, że tylko my mamy rację. I zamiast właśnie być może zadać właściwe pytanie, czyli czego to nas uczy, ku czemu nas to prowadzi, to pewne rzeczy zaczynają nas prowadzić w przeciwną stronę. Tak jak wspomniałem, jest to swego rodzaju paradoks, że jako chrześcijanie, którzy mają się jednoczyć wokół wieczerzy, którzy mają się jednoczyć wokół tego symbolu Nowego Przymierza, staliśmy się chrześcijanami, którzy tak bardzo potrafią się podzielić wokół tego symbolu. Tak, i tak głęboko, do naprawdę bardzo głębokich różnic. No i też w końcu ostatecznie do takiego dopuszczania, niedopuszczania się do wieczerzy, tak? To są też takie rzeczy, które może teraz trochę powoli się zmieniają, ale kiedyś były bardzo istotne. To kogo dopuścimy, a kogo nie dopuścimy. Kim musisz być, co musisz przejść, żeby uczestniczyć, co nie. I to nie znaczy, że to jest nieważne. Pierwsi chrześcijanie również nie dopuszczali każdego do wieczerzy. Trzeba było być ochrzczonym człowiekiem, być kimś, kto się zdecydował i za Chrystusem, żeby uczestniczyć w wieczerzy, ale tak jak mówię, my czasami to może ciągniemy zbyt daleko. Więc kochani, myślę, że żeby ta wieczerza była symbolem jedności, to trzeba skupić się właśnie na takich biblijnych obrazach z jednej strony tego, czym ona jest, a z drugiej strony też tym, o czym tutaj będzie mówił Paweł. I za tydzień sobie powiemy więcej. Dzisiaj tylko może właśnie zarysuję to, że no, taki dla nas naturalny, czy zrozumiemy to, że wieczerza jest obrazem paschalnej wieczerzy, tak? I ten cały symbolizm Paschy wokół tego krąży. Ale też ciekawe jest też, że są inne obrazy, takie starotestamentowe, nawiązujące do tej wieczerzy. Ja teraz, kiedy ostatnio czytałem sobie właśnie Księgę Wyjścia, to w 29 rozdziale, od 31 może do 33 wersetu, takie też mnie uderzyło, przeczytam te wersety, to prawo mówi, że weźmiesz barana wyświęcenia i ugotujesz mięso w miejscu świętym. Aaron i jego synowie będą jedli mięso tego barana oraz chleb, który jest w koszu u wejścia do namiotu spotkania, a będą jedli to, czym dokonano za nich przebłagania, gdy powierzano im obowiązki przy ich wyświęcaniu. Obcy nie będzie ich jadł, ponieważ jest to świętością. Tak uderzyła mnie ta fraza, że właśnie będą jedli to, czym dokonano za nich przebłagania. Myślę, że to też jest taki obraz właśnie kapłańskiej wieczerzy. Dlatego to nie jest wieczerza dla każdego, kto ma ochotę w niej uczestniczyć, każdego, kto, nie wiem, wejdzie do kościoła, ale myślę, że jest tu też takie połączenie czy nawiązanie, że kapłani, tutaj w tym przypadku Aaron i jego synowie, mieli jeść tym, oni mogli jeść to, o czym dokonano za nich przebłagania. Inni nie mogli tego dotykać, do tego wrócimy. Takim ciekawym obrazem też związanym z wieczerzą jest, wiecie, ta historia zwiadowców, którzy przynieśli te pierwsze, to może ten element taki symboliczny tego winogrona, którzy przynieśli pierwsze te winogrona tej ziemi obiecanej, tak? Więc dla nas też jest to przedsmak tego, co nas oczekuje. Wieczerza łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I o tym też będziemy więcej mówić za tydzień. Jeszcze jedna myśl, którą ostatnio znalazłem i też była dla mnie ciekawa i może spróbujemy ją rozwinąć, że wieczerzy sprawujemy ją chlebem i winem, tak? I ktoś powiedział, poganie przynosili ziarno i winogrona. Natomiast chleb i wino jest czymś, co z jednej strony dał Bóg, a z drugiej strony człowiek musiał przyłożyć do tego rękę. Chleb musi zostać zrobiony, wino musi zostać zrobione. To nie są rzeczy, które rodzą się same w sobie. Więc też tak, dla mnie to było odkrycie, kiedy to przeczytałem, czy takie rzeczywiście jest to ciekawy obraz tego naszego współuczestnictwa też w tym wszystkim, tak? Że to są, jest to coś, co podkreśla tą połączenie tego, co robi Bóg i tego, co i my możemy zrobić i może też tego, co właśnie zrobił Chrystus. Ale do tego sobie wrócimy w przyszłym tygodniu. Amen.